Będąc więc w zgodzie z tym procesem, nie tylko nie jest zasadne mówienie nie masz racji, ale jest to zgubne dla procesu porozumienia w konflikcie. Emocja potrzebuje szacunku i troski. Należy więc okazywać szacunek, serdeczność i otwartość. Jonathan Haidt pisze: jeśli w ogóle jest jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzenia na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. Tylko empatia może być antidotum na przeciwność ocen, ponieważ ocen moralnych dokonuje koń, czyli nasza podświadomość. Emocjonalność. O tych sprawach pisał już Sokrates. Odwołując się do analogii, sprawiedliwość jednego człowieka jest tym samym, co sprawiedliwość w mieście. Dowodzi on, że miasto sprawiedliwe to takie, które wyróżnia się harmonią, współpracą, podziałem pracy. W mieście niesprawiedliwym korzyść jednej grupy jest stratą dla drugiej grupy, gdzie obie grupy, spiskując przeciwko sobie, doprowadzają do tego, że miasto jest wewnętrznie podzielone. Sokrates również radzi, że aby miasta ustrzec przed chaosem bezwzględnego egoizmu, należy oddać je w zarządzanie filozofom, ponieważ tylko oni będą dążyli do tego, co jest naprawdę dobre, nie zaś do tego, co jest dobre dla jednych. Platon, uczeń Arystotelesa, uważał zaś, że rozum nie nadaje się do rządzenia, bowiem jego specjalność to poszukiwanie uzasadnień, a nie poszukiwanie prawdy. Dobro, piękno i etyka. To jest trójca nad trójcami, bo gdy mieć jest bez płomyka, wtedy być jest zawsze z nami. Lecz gdy myśl ma mieć w swym sedno, jak też z siłą idzie w parze, a z umysłem tworzy jedno, to kreuje lęk w nadmiarze. Wiedza o procesach myślenia to jak nowy i jeszcze nieprzebadany kontynent. To jeszcze okres, kiedy ziemia jest płaska. W naszej kulturze osiągnęliśmy biegłość w pociąganiu innych do odpowiedzialności i sprawnie poruszamy się w świecie, w którym inni mają ponosić odpowiedzialność za nasze postępki. Nieźle sobie również radzimy przy podważaniu cudzych twierdzeń, a jeśli chodzi o własne przekonania, to traktujemy je jako własność, niemal jak własne dziecko. Inwestujemy wiele, aby uzasadnić własny punkt widzenia, nie zaś, aby odkryć prawdę. Dlatego tak wielu oszukuje. Jak już powiedziane było wcześniej, procesy demokratyczne budowane są na emocjach. Do emocji więc kierowana jest wszelka argumentacja wyborcza. Przyjrzyjmy się więc emocjonalności bliżej. Jonathan Haidt zastanawia się, czy istnieją genetyczne podstawy ideologii, jeśli możliwa jest zmiana orientacji politycznej w dorosłym życiu. Pisze on: aby odpowiedzieć na to pytanie, warto powrócić do definicji pojęcia wrodzony, czyli zorganizowany przed doświadczeniem. Geny kierują procesem konstruowania mózgu w łonie matki. Ów pierwszy szkic zmienia się jednak pod wpływem doświadczeń dziecięcych. Aby zrozumieć źródła ideologii, trzeba przyjąć perspektywę rozwojową, zaczynając od genów, a kończąc na dorosłym człowieku. I tak po badaniach australijskich naukowców, którzy odkryli kilka genów, które różnią się u liberałów i konserwatystów. Większość tych genów była powiązana z działaniem neuroprzekaźników, zwłaszcza glutaminianu i serotoniny, które uczestniczą w reakcji mózgu na zagrożenie i lęk. Odkrycie to jest zgodne z wynikami wielu badań, które wykazały, że w porównaniu z liberałami konserwatyści przejawiają silniejsze reakcje na sygnały niebezpieczeństwa, między innymi na zagrożenie zarazkami i skażeniem, a nawet na słabe zagrożenie, takie jak nagłe pojawienie się białego szumu. Inne badania wykazały geny powiązane z receptorami innego neuroprzekaźnika, dopaminy, którą od dawna kojarzono z poszukiwaniem wrażeń i otwartością na doświadczenie, jedynymi z najlepiej udokumentowanych korelatów liberalizmu. Te dwie cechy należą do najważniejszych czynników osobowościowych, które, jak wykazały liczne badania, różnią liberałów od konserwatystów. Na przykład konserwatyści silniej reagują na sygnały